chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj, a właściwie gościnią, pani redaktor Agata Adamek z TVN Meteo, taka stacja. Dzień dobry, pani Agato.
Dzień dobry, panie Piotrze. Ja nie wiem, w którą kamerę mam się patrzeć, bo patrzę się...
Na mnie patrzeć, bo jestem ładny.
A, dobrze, no to faktycznie. Znaczy, no homo, ale spoko. Jestem Agata Adamek z TVN Meteo, tak przylgnęła do mnie ta ksywa. I powiem szczerze, że chciałbym być męską pogodynką.
Wszystko przed tobą jeszcze. Oprócz tego masz jeszcze inne ksywy. Tam Jao to jest imię i nazwisko, a Mikołaj Janusz to jest ksywa, tak?
Czy... Jakoś tak, tak.
Jakoś tak, tak.
I Jao to jest w SPAK czytany na Mikołaj. Zdrobniony.
Mikołaj może być święty, albo może być agresywny, jak jest z tobą.
No na pewno nie jestem agresywny. Jestem strasznie pokojowym człowiekiem.
I to, tylko no, ciągle cię biją.
No takie mamy czasy, no, że kiedyś było tak, że jeżeli był konflikt, to trzeba było się bronić. Dziś jest tak, że jeżeli jest konflikt, to musi się zastanowić, po której stronie jesteś. Bo jeżeli jesteś, nie jesteś żadną mniejszością, jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną, katolikiem, to już masz przechlapane po prostu. Tak więc... dyskryminowanym być nie mogę za bardzo, niestety.
W takich latach 90. To spuścić w pierd... przeciwnikowi, to
o, a może każdy chciał. Ja szukałem słów przed chwilą, żeby ominąć takie słowa uznane za właśnie, a tutaj, no dobra, no tak, dokładnie.
Wtedy chodziło, żeby spuścić, a teraz chodzi o to, żeby dostać, i pokazać, że się dostaje.
Tak. Ostatnio byłem na tej demonstracji TVN-u, takiej dużej, znaczy Tuska, to ta sama flaga, właśnie widziałem, jak pani Katarzyna Kolenda-Zaleska wchodzi tam do tych narodowców, żeby dostać też, żeby nagrać, jak oni ją wyganiają. Tylko, że niestety ci narodowcy tak kulturalnie powiedzieli, nie rozmawiamy z panią, proszę pani gada głupoty, do widzenia. Nikt się na nią tam nie wkurzył, nie zaatakował, więc tak, teraz się opłaca być atakowanym.
Pyta.pl, dzisiaj troszkę będzie kawałków pyty pokazanych. Jeden z moich ulubionych, czyli pyta nauczycielstwa polskiego, a dlaczego ulubiona, to za chwilę powiem.
Czy... nauczyciel od muzyki będzie w stanie wymienić legendarny skład Slayera. Nie mówię o tym, co jest teraz, mówię o tym... Przepraszam bardzo, pana od muzyki szukamy. Można, po 5 zł. Tak, dziękuję, proszę trąbkę. O, działa, nic nie działa. Raz, dwa, o. 5 zł, 5, proszę. O, 5, promocja.
To gdzie dokładał te
pieniądze? No jak, ale co...
Oczywiście,
ale ile taka...
pan dołoży 5 zł.
Proszę nie kupować tych trąbek, są chińskie.
Przepraszam, pan robi z siebie idiotę.
A pan nie ma zezwolenia na handel chińskimi trąbkami.
Proszę, produkcja jest w Polsce, nie jest chińska.
Wiem.
Jaki kanał?
Matura to bzdura.
Dobra, a to serio?
No. Pan od chemii?
Jest pan od chemii.
O, widać, że pan od chemii.
Żądamy skrócenia długiej przerwy. Więcej godzin pracy codziennie. I zmniejszyć pokoje nauczycielskie. Zarabiamy za dużo. Żądamy rozwiązania Związku Nauczycielstwa Polskiego.
A to dlaczego?
Znaczy, żeby każdy był sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
No.
Słucham? Ja też manifestuję.
Nie.
Ja jestem coachem. Nie, ja jestem coachem.
Pan się doczepił, pan jest ogony, niech pan spada.
Nie, ogony są z tyłu. Ja jestem.
Pani stąd, wynocha.
Ja jestem coachem.
Wynocha.
Jestem trenerem osobistym.
Wynocha stąd.
A pani jest rodzicem?
Tak, wynocha.
A pani jest mniej nauczycielem.
Kontrabandą.
Pani jest mniej. O. Pani jest mniej nauczycielem niż ja.
Spadaj, dziadu.
Spadaj stąd.
Żądamy tym bardziej rozwiązania Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Co chcecie obciągać wszystkim?
Obciągać? Nie, dziękuję. Pan chyba był od przysposobienia do życia w rodzinie. Musimy zmienić miejsce, bo tu już nas nienawidzą. Pałę by dostał ktoś, jakby tak hałasował na lekcji.
Ale nie jesteśmy na lekcji, więc ja pałę nie dostanę.
Rozumiem, ale to jaki przykład pani daje uczniom?
Że należy walczyć o dobre rzeczy. Taki daję przykład. Staram się.
O dobre rzeczy, czyli na przykład?
Czyli na przykład o to...
Dobre jedzenie.
W tym wypadku o to, żeby w naszej szkole
piękne kobiety.
Dobrze. Tak, no między innymi.
Dobrze, i tajski boks.
Tak.
Bardzo
tak.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Chcemy zarabiać, a nie pracować.
trolujesz i wkurzasz różnych ludzi, ale najfajniej się wkurza moim zdaniem takich, co nie lubią być wkurzani, takich, co są przyzwyczajeni, że na wkurzanie muszą reagować w taki sposób.
Jak nauczyciele.
Jak pani od muzyki właśnie. A tak. Czy ustaliliście ten skład Slayera pierwszy w końcu?
No niestety był problem z pierwszym, no i najwłaściwszym składem Slayera właściwie, no bo właściwie Dave Lombardo, to Mariah, Kerry King i James Hanneman i niepowetowana strata, czyli odejście Jamesa Hannemana 5 maja 2006 roku zawsze będzie rzucała taki smutny cień na te wydarzenia. Pamiętam jeszcze te czasy, że jak ktoś nie znał na przykład pełnego składu czy tam kolejności płyt Slayera, to musiał, a miał koszulkę Slayera, to wtedy było bardzo niedobrze. Ja miałem zawsze piątkę z muzyki, bo wymyśliliśmy taki patent z kolegą. Jestem Jaok, to on był Pifil, czyli Filip od tyłu to jest Pifil, a Jaok Mikołaj. I jest zrobnione. Mieliśmy taki patent, że śpiewaliśmy go pierwsze zdanie, ale bardzo ochoczo. Jak cała klasa śpiewała, to śpiewaliśmy na przykład oto dziś dzień krwi i chwały, oto dziś dzień krwi i chwały,
oby dniem wskrzeszenia.
Nie, koniec, wystarczy pierwsze zdanie. Wystarczy, tylko i cały czas oto dziś dzień krwi i chwały, oto i tak do końca. I tą pewnością siebie, że ten przekaz z siebie wysypujesz, w tłumie, który tam stara się mieć słowo, wyglądasz na osobę, która ma piątkę z muzyki.
Za moich czasów jeszcze były na barykady Ludu Roboczy. Jeszcze się uczyłem.
Nie dopałem się.
Na muzyce jesteś 10 lat młodszy.
Tak.
Różne pokolenia polskiego happeningu już w wywiadzie z chuliganem były. Mhm. Był major od pomarańczowej alternatywy.
Brawo, major.
Akcja alternatywna naszość moja szeroko reprezentowana, no i teraz wchodzi, właściwie ustalaliśmy, jakby bardzo zachodziliśmy na siebie, jakby to nie brzmiało,
tak.
że happeningi naszości jeszcze trwały, kiedy zaczynała się już pyta.pl.
Tak, tak, tak. Pyta.pl na samym początku nie była aż tak intensywna, więc to może nie było tak nie zauważane, ale tak, tak, bo zaczęło się coś w 2006 roku, ale koło 2000 w sumie pyta została tak wyszła na takie głębokie wody polskiego internetu po materiale.
Wizualizuję sobie pytę wychodzącą na głębokie wody.
Z 11.11.2011, z Dnia Niepodległości w 2011 roku. Wtedy no, poszerzyła się bardzo ta baza odbiorców. I wtedy ta pyta jakoś tak zaczęła rosnąć i naszość bodajże, no wtedy jeszcze chyba, no tak się zazębiało.
W 2012, bo jeszcze na akta się złapaliśmy, był wiec poparcia dla akta, nie żyje akta tak. Nam.
Nie damy się zastraszyć i będziemy popierać premiera Tuska i popierać akta. Tak dla akta! Tak dla akta!
Tuskowe gestapo, czy słońce, czy deszcz, przyjść może po ciebie. Nawet jeśli nie za bardzo chcesz.
Rozkaz Kaszuba, zamknąć YouTube'a! Rozkaz Kaszuba, zamknąć YouTube'a!
Nie pozwoli Unia na walenie kunia!
Nie pozwoli Unia na walenie kunia!
Ja z kolei słyszałem z nią parę razy od różnych ludzi, że właśnie, że czekają na takiego, na kolejną generację. I ja też w sumie, no, prawie 40 lat, no...
Tak
długo ludzie nie żyją, więc czekamy na kolejną generację jakiegoś performera, który będzie nam zapewniał śmieszki, heheszki.
To tak było, że te śmieszki, heheszki się przez lata zmieniały, tak? No bo major od pomarańczowej alternatywy nie mógł streamować ani na YouTube'a nic wrzucić. Jeśli jakieś filmy z pomarańczowej alternatywy, która robiła sobie jaja wtedy ze świata dookoła, są, to są z reguły filmy smutnych panów, którzy to nagrywali najczęściej.
Jeden jest materiał pomarańczowej alternatywy majora, który pyta nagrywa właśnie po to, żeby pokazać, żeby się nie zmarnował. Jeden tam z dawna, ale tak, to się jakoś tak spotkało.
Także zmieniało się jakby to, w jaki sposób można było to utrwalić. Tak? Jak my zaczynaliśmy, to jeszcze nie tylko, że nie streamować nie można było, ale nie było YouTube'a, tak? I trzeba było się zdawać w dużym stopniu na to, co pójdzie w mediach, no więc się układało pod to, żeby media miały newsa, tak? I...
To właśnie różnica między właśnie naszymi pokoleniami, bo słyszałem to parokrotnie, że wasze performance, wasza twórczość były robione trochę pod godziny właśnie, pod konkretne, pod Teleekspres na przykład, tak żeby się wstrzelić. U nas już to była już epoka kaset wideo. Więc to już było tak, że jak coś miałeś dobrego, to przychodziłeś na popularną imprezę, wrzucałeś do magnetowidu i pokazywałeś ludziom parcie, no co nagrałem. No więc to się w ten sposób robiło. I
ty się specjalizujesz w bieganiu, masz trochę mniejszy brzuch jeszcze ode mnie, bo tak nie wiedzieliśmy, jak to będzie na tym kadrze, co nas pokazują dwóch.
Ja mam duży brzuch, tylko wciągam, żeby nie było widać.
To wtedy po oczach widać, albo po twarzy, jak się wciągnie, bo to się taka gęba robi, jałk biegający.
Ale to nie, żeby nie zabrzmiało, że ja wciągam coś.
Żebyśmy mieli Rzeczpospolitą, a nie rzecz pispolitą.
Ja chciałem powiedzieć, ustawa się już zmieniła. Tylko jedno opakowanie kodeiny można kupić na raz. Co będzie później? Zabiorą nam zupełnie. Zabiorą nam... Dziękuję. Zabiorą nam kodeinę.
Poślizgło czasami krzywdzie.
Tylko jedno opakowanie kodeiny można kupić. Co będzie za rok? Skandal. Skandal.
Nie wpuszczajcie, no. Pozwólcie, co się dzieje.
To fajny meteo.
Powoli kończymy. Chciałbym zaprosić na scenę wszystkich dziennikarzy, których jeszcze tu mamy.
O, tu jestem dziennikarzem. Chodź.
Polska! Wolne media! Wolna Polska!
Wolne media! Ale ja jestem dziennikarzem też! Jestem dziennikarzem przecież!
Wolna kodeina, wówczas biegałeś dużo na scenę. Przecież jako dziennikarz powinieneś być i krzyczeć wolne media na manifestacji KODU, a tu cię nie chcieli.
No niestety, niestety jestem wypchnięty poza nawias takiego życia publicznego przez lewicowe, liberalne media, w ogóle przez media. Tylko takie media, co mają jakieś przymiotniki, nie chcą. Na przykład ktoś mówi, że prawicowy publicysta ze mną może porozmawiać, ale normalny publicysta ze mną nie porozmawia.
No więc wrzeszczą, że sprzedałeś się na manifestacjach KODU, ale tam z tym płaceniem w Telewizji Republika to czasami opóźnienia są, więc to właśnie sprzedałeś się, a pieniędzy nie ma, tak?
O jejku, gdybym... Powiem ci zupełnie szczerze, że gdybym został w Rock Radiu, gdyby mnie KODY mnie przekonał, że w ogóle nie był sobie siary, teraz bym Jaguarem tutaj przyjechał. Akurat tu trzeba powiedzieć, że ta prawa strona nie za bardzo rozpieszcza, jeżeli chodzi o kasę. No ale wiadomo, no pewnych rzeczy... No, kiedyś to nie było takie zaognione. Kiedyś można było mieć swoje gusta, guściki, swoje poglądy na różne rzeczy. Dzisiaj od razu cię szufladkują. No i jeżeli jestem stawiany przed takim wyborem, że mam wybrać, prawda, mówienie, że powiedzmy facet przebrany za babę, to jest taka rzecz, której ja nie mogę się zaśmiać. Nie to, że skrzywdzić. Nie mogę w jakiś sposób rzeczywistości opisać. Zawsze to robiłem. Jakby odwoływałem się do tego, co widzę i śmiałem się z tego, co widzę. No to jest pewne zjawisko, ja nie mogę się do niego odnosić. Na tym polega polityczna poprawność. Skoro tak, to ja na pewno nie będę w tej drużynie, w której mi nie pozwalają mówić tego, co widzę. Po prostu.
Wiesz, to bo ja obserwowałem, jak to ewoluowało, tak? To znaczy, wy się na początku tak kojarzyliście jako trolujący wszystko, po czym jakby przekonywaliście się na własnej skórze, trolowanie czego bardziej się obrywa i trolowanie czego jest bardziej niedopuszczalne. Chyba jakoś tak to było, nie?
Tak. Zostaliśmy po prostu mocniej, byliśmy przez te lewicowe środowiska wpychani w pewne schematy. Dawiliśmy się na 2006 na demonstracji Marszu Równości i albo czymś przez to samo środowisko organizowanym. I pojawił się taki artykuł w takim skrajnie lewicowym serwisie internetowym, nawet nie pamiętam, jak to się nazywało, i pamiętam nagłówek: faszystowska prowokacja pyta.pl. I zostaliśmy opisani jako grupa krótko ostrzyżonych wyrostków, która zadając fałszywe pytania, to znaczy fałszywe pytania, która budziła nacjonalistyczny ferment wśród lewicowych działaczy. I kiedy zobaczyliśmy takie zdania pod naszym adresem, kiedy w ogóle nie było koncepcji, żeby być prawicowymi prowokatorami, tylko po prostu ej, mamy kamerę, możemy coś nagrywać, no to może pójdźmy na demonstrację, nie będziemy musieli statystów zatrudniać, wszystko jest za darmo. No i faktycznie to, że pyta, kręci bekę z lewicy, zawdzięczamy lewicy. głównie. Człowiek ma taką potrzebę uczestniczenia w grupie. No i moim zdaniem bardzo wiele osób, które uczestniczą w takich różnych przedziwacznych zgromadzeniach, uczestniczy tam, bo chce być częścią grupy. Do innych grup niekoniecznie by ich przyłączono, przyznano. My zakładaliśmy Pyter w takim składzie, że mieliśmy zupełnie różne poglądy polityczne. I że w ogóle nikt się o to nie czepiał.
Rozmawialiśmy zupełnie przypadkiem o zespole Nagły Atak Spawacza.
O właśnie.
Jesteśmy w Poznaniu, bo był Kaczmi z Nagłego Ataku Spawacza, był Małpa. No i oni też zaczynali i Fazi znał się ze skinami, w ogóle z narodowcami, no a Kaczmi był punkowcem. No i jakoś dało radę to robić wspólnie. My też mieliśmy w akcji alternatywnej nasze, znaczy byliśmy antykomunistami, no bo to jeszcze to pokolenie ten. Byliśmy antyestablishmentowi. Cały ten establishment powstały
antyestablishmentarianie.
No coś w tym rodzaju, tak, bo to teraz jest mowa na panie Janie końcówki i ten. Natomiast nie było tak, że w każdej sprawie musiała być kosa ideologiczna, tak?
No taki zespół jak Analogs na przykład, też masz punkowy skinowski ska, wiesz, no muzyków Piguła, który bardziej się wywodził z tego klimatu, chociaż teraz się tak pokrzeniło na stare lata, że teraz Piguła jest, mówi o sobie czerwona świnia, a w ogóle, no a Harego wyrzucił. W Wielkiej Brytanii wtedy New Wave of British Heavy Metal, Paul Di'Anno, wokalista punkowy, który zaczyna śpiewać w kapeli inspirującej się Judas Priest i Iron Maiden i powstaje coś zupełnie nowego, no i to było fajne, twórcze, tak. Teraz tak się zaszufladkowało, że jeżeli ja powiem, nie wiem, słuchałem debila i piosenki, czy to facet, czy kobieta, a nie to tylko transwestyta, no to teraz ja będę skinheadem, jeżeli to puszczę. Chociaż to był zespół punkowy.
Wiesz, to kumpel z Wrocławia, starszy ode mnie 3 lata, jeszcze tacy też żyją czasami na świecie, powiedział mi coś takiego. W 80-tych latach byłem punkowcem. No w 90-tych latach, jak tutaj ten rząd Olszewskiego, coś ja przeciwko za lustracją, rozliczeniem komuny, to byłem taka centroprawica. Potem za rządów PiS-ów byłem prawica tych pierwszych, a teraz to ja jestem faszysta. A wiesz, to jest w tym najdziwniejsze? Ja w ogóle w tym czasie nie zmieniłem poglądów.
Powstało coś takiego, że jak rozmawiasz z tymi ludźmi, chcesz porozmawiać tak naprawdę normalnie, coś wytłumaczyć, nie ma takiej możliwości. Spotykasz ścianę i ja z tobą nie gadam, faszolu. Nie uważałem za człowieka jakiegoś agresywnego czy coś takiego. Nie.
No ale ty od metalu zaczynałeś, ci metale to nie wiadomo, kota mogą złożyć w ofierze.
Tak. Nie, byłem trash metalowcem. To byli tacy trochę... Tak,
to trzeciego
punk,
kota.
Trash, metal, tak, słuchaj, bardzo szybkiego takiego.
No co piątego kota, no wiem.
Kotów w nim bardziej, że tam jeździli na deskach i lubili
ale
koty.
Ale koty rozjeżdżali deskami.
No coś tam, poznałem autentycznie jednego metala, black metalowca, który zabijał koty. I miałem z nim taką kosę, te koty, nie no, jakby... Spierdziłeś się od kotów, nie. Wszystko można, ale nie. Jestem kocim hordownikiem, więc nie zgodzę się.
No i dlatego przeszedłeś na stronę prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Oczywiście, tak.
Z tego powodu to się działo, no to zobaczmy pytę na kodzie.
Bardzo pan musiał zejść z dawek po tej zmianie, czy bardzo pan...
No jeszcze nie odczuwamy tego, co będzie.
Czyli będzie jeszcze gorzej,
jeszcze
tak?
Gorzej będzie, oczywiście.
Czyli w ogóle zabronią kodeiny, tak? Czy...
Czego?
Kodeiny.
Jakiej kodeiny?
No kodziarze, jesteście, obronicie kod.
Tak.
No.
No i może dojść do tego.
Może do tego dojść.
No, oczywiście.
No i to jest jedna, zdaje się, że z agresywniejszych grup, z którymi się zdarzyłaś.
Znaczy, jest coś takiego jak agresywność i ona jest mierzona też, mierz siły na zamiary. Znaczy kot jest taką grupą, która jest najbardziej agresywna, ale nie jest w stanie ci wiele zrobić. Są takie grupy, które są niezbyt agresywne, ale są ci w stanie wiele zrobić, więc faktycznie. I faktycznie to powiem, że jak dowiedziałem się, że Donald Tusk w dodatku, i oprócz tego, że prawda jest Kaszubem i rudym i bije żonę, to w dodatku jeszcze woli psy. No to zdecydowałem, że to właściwie już jakby dla mnie jest oczywisty wybór. Tak, w jakiej stronie, to oczywiście żartuję, po jakiej stronie sporu politycznego się ustawić. Nie, tak naprawdę wiesz co, to jest tak, że ludzie nie kumają tego, że można rozmawiać o ludziach, a nie o polityce na wietach politycznych. I nam przyklejają jakieś, no przecież też byliśmy na demonstracjach PiS-u na przykład. I nawet jak byłem w TVP, to śmiali się z tego dyrektorzy Szczerzy i pan Wolski, nawet może z tego żartu, że PiS da nam wolność. I no i o to chodziło właściwie, żeby robić takie materiały spuszczające to powietrze. A jeżeli chodzi o jakiś radykalizm, no to oni nas wpychają w ten radykalizm. Natomiast zdecydowanie no każdy ma jakieś swoje uważanie, każdy ma jakieś swoje poglądy, każdy ma jakieś swoje doświadczenia. No i tutaj no bycie konserwatystą po prostu wynika z doświadczeń, które się przeżyło w moim wypadku i tyle.
Z grup takich niepoprawnych politycznie jest jedna, która przyjmuje cię z całkowitą akceptacją, to są kibole, mam wrażenie, wszędzie. Znaczy kibole, ponieważ oni sami trolują rzeczywistość, to przyjmują cię jako takiego trola, co nawet jak ich trochę potrolował, to nie zaszkodzi. Tak. Ale gdzie przychodzą, to kurde, widziałem białka, nie?
Tak, znaczy ja jestem z warszawskiego Ursynowa, to jest takie bardzo rdzenne środowisko Legii Warszawa.
No był lider zespołu Zjednoczony Ursynów w wywiadzie z Huliganem.
No więc ja zawsze się trzymałem z ulicą, więc po prostu z chłopakami z ulicy, byłem takim blokersem, można powiedzieć. Tak więc wydaje mi się, że to naturalne zjawisko, że ich rozumiem, znam, chociaż nie powiem o sobie, że jestem kibicem. Ale bardzo zawsze dla mnie było takie, znaczy w sensie nie byłem nigdy zaangażowany w oprawy, czy nie jeździłem na wyjazdy i tak dalej. Ale taki klimat takich podstawowych, wiesz, fajnych zasad osiedlowych, honoru osiedlowego, jakieś takie trochę jak u Grzesiuka w Bosale w Ostrogach, że zawsze do mnie przemawiało i zawsze jakby szanowałem takie coś, bo nic z tego nigdy mi złego nie wyszło, a wręcz przeciwnie.
Znaczy, łączenie takich klimatów trochę w mediach się niekojarzących zawsze było fajne. Ja pamiętam, kiedy szedłem na mecz Lecha, po czym spotkałem pod stadionem niejakiego Chaosa, poznańskiego punkowca, który generalnie na twarzy składał się głównie z kolczyków. Te kolczyki miał po prostu wszędzie.
No, jak to chaos.
Jak to chaos. No i mówię, idziemy chaos, chodź już, ja cię tam wprowadzę wszędzie, gdzie trzeba, bo mówię, jeszcze mi tego chaosa pobiją. Poszliśmy na czwartą trybunę, taką spokojną, usiedliśmy, po czym okazało się, że na tej czwartej trybunie spokojnej siedziała przed nami bojówka. Która, taka bojówka z moich roczników. Po czym koledzy z bojówki patrzą na mnie, no oczywiście te same roczniki, to wiadomo, że się znamy. Cześć jest, bo to było nasze hasło w naszości, cześć jest i tak dalej. Patrzą tak na tego chaosa, tak badawczo, no ale patrzą mój kumpel i tak dalej. Po czym mówią, ale ten twój kumpel to się składa, nadaje wyłącznie do skupu złomu i nic więcej. No i okazało się, że konflikt subkulturowy tylko na tym etapie istnieje.
No trochę się to zmieniło teraz, tak. Teraz głównie chodzi o znaczki, jakie masz przypięte do ubrania. Nie ma żadnych znaczków, więc...
Ja widziałem, że na tym Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy tam pycie Nauczycielstwa Polskiego, to była pani, co się składała na głowie wyłącznie ze znaczków.
Tak, taka aktywna kodziara, zbieraczka, tak, że korniki, że TVN i to wszystko. No, ale TVN jeszcze wtedy nie było, znaczy nie było wtedy jeszcze tego znaczka z TVN-em, że trzeba go popierać, ale tak, to wszystko ta sama rzecz.
Wiesz, bo jak my robiliśmy te happeningi, te zadymy, to my się tym różniliśmy od tych koderastów, jak to się mówi w tej chwili.
Byliśmy
też funkcjonuje, że byliśmy 30-40 lat młodsi. Jak jest pani emerytka lat 70-80, która wykrzykuje te ośmiogwiazdkowe hasła, to też jest jakieś pole do szczególnego robienia sobie jajzda.
Ale to właśnie jest chyba rzecz, która najbardziej została pokazana przez pytę w ostatnich latach, że tak naprawdę starszy elektorat to ten TVN-owski. Że to są dziadki. Nie to, że mam coś do dziadków, tylko że no ludzie dają sobą naprawdę, dają się. No chociażby ta demonstracja ostatnia Tuska, no że przeciwko wyjściu z Unii. Jak tam 17% Polaków chce wychodzić z Unii, a PiS popiera 40%. No to gdzie by PiS chciał wyprowadzać z Unii? I ja pytam się kobiety, po co tu przyszło w takim razie? No bo przeciwko tym, co chcą wyjść. A wyborcy PiSu to nawet nie chcą wychodzić. No tak, może nie chcą, to może nikt nie chce. Może tak. No to po co ja tu jestem? W Polsce jednak bardzo mocno kojarzyły się demonstracje z racją jednak. Że no przez chociażby Słuch Solidarności, przez że no... Ci, co protestowali, to byli przeciwko temu złemu aparatowi represji. Było takie coś w domyśle, że jeżeli ktoś robi demonstrację, to zasadniczo ma rację. I zaczęto bardzo szybko korzystać z tego, po prostu pewni demagogowie. Zaczęło się to faktycznie robić tak, że ludzie przychodzili, mieli obiecanego lizaka, albo po prostu im się nudziło. Trochę jak na pochodach pierwszomajowych. I właściwie to pyta była po to, żeby to pokazać, chociaż nie wiedzieliśmy, że po to jesteśmy na początku.
W poprzednim odcinku wywiadu z Huliganem była Jola Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy. I coś takiego zauważyliśmy, że jak teraz siedzi na Białorusi, autentycznie siedzi od ponad 200 dni Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, to właściwie jak protestować, jak, bo jest przesyt tego aktywizmu, tak? To i tak będzie mniejsze od tych manifestacji nagłaśnianych, najbardziej budzących największe emocje. Czyli coś, co kiedyś było bronią skuteczną i można było, no, robiło wrażenie, że przyjdzie parę tysięcy ludzi w sprawie tego Poczobuta, że powiedzą i powiedzą coś autentycznego. Autentycznie koleś siedzi, tak? A ponieważ tu w międzyczasie zrobiono najróżniejszych męczenników, jak to mówiliśmy, mówiła Jola, tak, z gościa, co siedział na chodniku, protestował, został tam wylegitymowany i no i się okazuje być największą ofiarą totalitaryzmu pisowskiego, to wszystko się jakoś zdewaluowało, tak?
Czy wiesz, porównywanie, to, że stawiany jest znak równości między rządami w Polsce demokratycznymi, a reżimem białoruskim, to sprawia, że te problemy są bardzo bagatelizowane, no bo jeżeli taki Poczobut jest zamknięty przez reżim, czy Andżelika Borys jest zamknięta przez reżim białoruski, który jest taki sam jak reżim Kaczyńskiego, a taki ten sam reżim Kaczyńskiego zamknął Nowaka, któremu się krzywda nie stała, no to w sumie luz. Są jakieś pewne takie uniwersalne chyba kryteria, nie wiem, logicznego myślenia, albo poczucia humoru, poczucia ironii, albo pewności siebie. Jakieś takie zasady, które dla każdego powinien
się... Z poczuciem humoru i ironią jest coraz gorzej, bo można wyciąć 5 sekund kogoś, to tak jak był gdzieś filmik, Marian Kowalski nagrał filmik, znajomy mi powiedział, nie życzę sobie, żeby mnie nagrywać gejem, ja jestem i zawsze będę pedałem. No to wycięli z tego Mariana Kowalskiego, ja jestem i byłem wszędzie pedałem i kilka tysięcy ludzi zobaczy tylko, że Marian Kowalski ogłosił, że jest pedałem i będzie się dziwić.
Trzeba bardzo uważać, przede wszystkim politycy publicznie nie powinny budować zdań opartych o takie zaprzeczenie. Bo świetnym przykładem jest na przykład Miś Kamiński. Powiedział, że jeżeli coś jest prawdą, to ja jestem małą dziewczynką. Ziobro powiedział coś takiego a propos Kory, że ta pani chce nam przedstawić takie podejście, że marihuana jest w porządku, ale nie marihuana, to jest fajna zabawa i w ogóle wszystko luz. I nic się po tym złego nie dzieje i nie ma to żadnych konsekwencji. No, jak może polityk mówić takie zdanie, że jeszcze przecinać, i tym bardziej, że każdy, kto się zajmował produkcją dźwięku kiedykolwiek, wie, że na rze się najlepiej tnie.
No, czyli jak, w jaki sposób...
Zostało potem użyte, że Ziobro mówi, marihuana to świetna zabawa.
To jest jakby ta ironia w tym momencie, nie w wypowiedziach polityków. Jest taka grupa, która szczególnie nie ma poczucia humoru, jak chodzi o akcję PTPL. Ta grupa się nazywa Antifa. Zobaczmy, posłuchajmy.
Ej, ale dlaczego nie ma żadnego czarnego? Wszyscy biali. I wszyscy biali jesteście, rasiole! A nie? Dobrze, kto ma kifać?
Dzięki na publikację.
Jesteś na żywo, frajerzy.
Sputnik.
Sputnik, to ci rosyjscy agenci.
A, Sputnik. I wy jesteście też z tymi, z Antifą i z LGBT, ale to jest za po prostu, to jest zbyt przerysowane aż. Po 13 latach nagrywania doczekałem się demonstracji przeciwko sobie. Jestem naprawdę dumny.
No i mamy manifestację Antifę, ale już nie antyfaszystowską, tylko antyjaokową. Tak. Są śpiewy na twój temat. Właściwie manifestacja, wszystkie inne cele zostały zapomniane. Jest tylko jaok.
No tak, znaczy Antifa to jest taka franczyza, która nie wyszła za bardzo w Polsce jednak. No bo to jest franczyza, no umówmy się. To trochę jak Al-Kaida, tylko że prawda, na mniejszą skalę, no bo żeby w jakimś tam Libanie na przykład chcesz założyć sobie komórkę taką, nie będę mówił tych słów, bo jeszcze algorytm wyłapie czy coś, ale jeżeli chcesz założyć takie...
Telewizja ta arabska, jak ona się nazywa, Al Jazeera, mówiła o platformie obywatelskiej Al-Kaida Al-Madania. Platforma to przetłumaczyli jako Al-Kaida.
No ja miałem jakąś taką kostkę do mikrofonu, gdzie miałem z jednej strony TVN, z jednej strony TVP, a z jednej Al Jazeera i zależnie co kogo denerwowało, to obracałem tę stroną. żeby zawsze był rozmówca poirytowany. No w Polsce Antifa to moda bardziej, dlatego że ci sami ludzie aktualnie już nie są chyba Antifą, tylko przekształcili się na to, na tych skrajnych ekologów, Extinction Rebellion, oni wcześniej byli jakimiś też innymi. To mają aktywne wsparcie miasta, nawet okazało się, że jakieś pieniądze były 3,6 miliona złotych w ciągu roku wydane na szkolenia ich z taktyk miejskich. Wydaje mi się, że no faktycznie pyta na tyle mocno pokazywała tę pewną hipokryzję Antify, że
potem jingle z tego
w wielu środowiskach zaczęło być to jednak siarą ta Antifa.
A ty byłeś też Antifą Żyrardów, jak to było?
Tak, założyłem taką oddział Antify, że w zasadzie jak Al-Kaida, Al-Gida. Właśnie, że
lody.
Lody Algida, że wystarczy założyć komórkę, już jesteś w organizacji, więc ja założyłem, ogłosiłem, założyłem fanpage na Facebooku, bo 1 stycznia 16 roku, czy tam 17, nie pamiętam. W każdym razie do Marszu Niepodległości cały czas podbijałem tą maskaradę, zapraszając tam wszystkich działaczy, udając jakby, tworząc struktury. I naprawdę przez od stycznia do listopada tworzyłem faktyczne struktury Antify Żyrardów. I całe szczęście, nikt nie chciał się spotkać osobiście, tylko ludzie po prostu uczestniczyli w mojej bojówce internetowo. I jako już na Antifa Żyrardów z symbolami, flagami wydrukowanymi się udałem na Marsz Niepodległości, żeby tam zobaczyć, co się stanie. Tak.
No ale wam skroili barwy, zdaje się, że...
Tak, zabrali nam flagę Antify Żyrardów, niestety.
I spalona została.
Mieli problem z popaleniem, bo to było z takiego grubego takiego...
No wiem, to się ciężko pali zawsze.
Ciężko, niestety, więc... Ale tak, ale śmiechom i chichom nie było końca. No oczywiście, jakby TVN to przedstawił jako, że to była spalona flaga Unii Europejskiej przez nazistów.
Nasz transparent...
A, to jest Antifa Żyrardów.
Przesuń się odrobinkę.
To jest Antifa Żyrardów. Ale przed...
Też już parę razy to się pojawiało w wywiadzie z chuliganem, to znaczy dawny klimat punkowy, ty byłeś bardziej metal, ale no znałeś ten.
Ale u mnie to było tak, znaczy na Ursynowie było tak, że ten ci jakby metale się z tymi punkami bratali bardziej, tak.
Natomiast, że w tych ostatnich latach, teraz kiedy się to dzieje, ten strajk kobiet i to wszystko, to znaczy, że tradycja polskiego anarchizmu, polskiego panka, który nie wiem, był tam antyokrągłostołowy, tak, anarchiści z małżeństwem gwiazdów manifestowali.
Nawet takie na maksa umuszone w komercje zespoły jak Big Cyt, one też Wałęsa, prawda, nie wierzcie elektrykom, czyli no ogólne było tam dokładnie, tego wyśmiania
tak.
Tego.
A w tej chwili mamy, ja taki tekstik napisałem podmianę jakby tego świata na jakieś queero, anarcho, coś tam, czyli no coś kompletnie nieprzystającego do tego, co tu było, tak, do naszego świata. To jest takie ksero, wrzucanie czegoś i to jest taka rąbanka, że kto pod to nie podpadał. To jest punk taki nie był nigdy, nie był polski
tak
punk.
Jak z innymi kolorami skóry, że teraz, że my mamy być tak samo odpowiedzialni za to, że za jakieś nieszczęścia, które spotkały czarnoskóry, podczas gdy w Polsce tak naprawdę, ej no chwila, no co się działo w Polsce takiego, no Sienkiewicz napisał, no nie wpuszczę, okali, może trochę śmieszkowato. No i to historia polskiego antymurzynizmu.
Był wiersz Murzynek Bambo, tak? I Murzynek Bambo był wtedy wierszykiem antyrasistowskim. Dlaczego tak. Bambo, czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły?
Tak się kończyło od pytania, czyli chcielibyśmy. Dlaczego on tego nie robi?
Ale słuchaj, teraz, no i to było wtedy, to było przed wojną. Ale Makumba, piosenka na początku lat 90. tegoż nieszczęsnego Big Cyca, no to też była piosenka Polacy rasiści, każdy to powie, że nikt tu nie lubi czarny człowiek, czyli była antyrasistowska. No tak. Dzisiaj, jak się czyta wywiady w Gazecie Wyborczej z działaczami antyrasistowskimi i Murzynek Bambo i nawet ten Skiba i Makumba też już jest rasistowski. Nie?
Tak, no mama go woła choć do kąpieli, Bambo się boi, że się wybieli. No przecież teraz jak to ma przejść, no natomiast to przypomniała mi się też piosenka Jędrzeja Kudymowskiego z apteki pod tym Murzynek Bambo. Będziemy może zadowali tak.
No tak, 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 tak.
Szczególnie inteligentne damy, którym hifulec został przekazany.
No taka była historia jednego z działaczy antyrasistowskich, to tak ku przestrodze.
Doszło do takiego takiego poziomu, że ci antyfaszyści są najbardziej agresywni. Nie wiem.
No z poczuciem humoru różnie bywa. Zobaczmy, jak namawiałeś manifestantów, chyba takich trochę prokodowskich, żeby się ustawili w napis Menda, skoro Menda. Już o aptece jest mowa.
Tak, tak. Lubię skrable, jakby tak zrobić. My, a. Czy jest opcja, żeby się na chwilę ustawić w Menda? Bo jest koncert apteki i to będzie Jędrzej Kodymowski z apteki.
Mamy literek.
Macie, macie. Okej, można? M, E, N tutaj. Dobrze? Menda na chwilę.
No i nie ustawili się w Mendę. Mendę
nie
jedne.
Się. No niestety. Wałęsa się i Szwenda. Menda. Tak, bardzo dobra płyta. Pamiętam jeszcze na tyle, jestem stary, ale też młody, że pamiętam jeszcze jak aptekę puszczali w soboty na TVP po 50-15.
Aha.
Ale no to, nie Mendę, nie Mendę, że... tylko tą syntezę, ale...
Ujarane miasto całe, tak?
Ujarane całe miasto, niestety tam nie leciało, ale tak. Ale synteza owszem. To też było śmieszne, bo dzieciom puszczali i nikt nie rozumiał, o co chodzi w tej piosence, bo cudy są tak dziwaczne, a cudy są grzybki halucynogenne.
Po mordzie dostawaliście nie tylko od jakiejś tam antify, ale dostawaliście po mordzie od kobiety, trzeba to powiedzieć. Tak. To taka powracający leitmotiv, czyli Kazimiera Szczupka.
Tak, znaczy właściwie jedynie Kozie się udało, współtwórcy Pyty i operatorowi się udało. Udało się dostać w Rio Sztuki, ja się prosiłem ją wielokrotnie o to i ona nie chciała mnie wtedy uderzyć. Wtedy właśnie takie obicie Ria, to trochę takie, tak odchodzimy w tym momencie od faktycznego opisu, jak to wygląda w praktyce, bo oni głównie, słuchaj, kopią cię w piszczele.
Mm-hmm. No bo to bo tego nie widać też.
Kadr. No
tak,
właśnie.
To za naszych czasów już też było.
I tak, i to jest tak, na że bo ja po latach, no. To mam te piszczele po prostu poryte.
Komuchy z SLD to samo też, robiły. Też? To też zawsze kopały na dole, bo tego nie było, nie widać, było widać. Bo kamery, to się nie zmienia. Tutaj różne się zmieniają techniczne warunki, ale to
było zostało takie samo, widzisz. No właśnie, więc już nie jest to bicie ryja, ale jest to obkopanie piszczeli. Chyba ten moment największej agresji mamy za sobą. Trochę jest to za sprawą jednak cyfryzacji wszystkiego i to, że wszędzie są kamery, policja ma kamery, wszyscy mają telefony, nagrywają. No już takie epizody, że ktoś tam podbiega i komuś naprawdę robi krzywdę. Po prostu nie jest możliwe, żeby na zgromadzeniu publicznym w niezauważony sposób to zrobić, więc w sumie jeśli chodzi o agresję, to się zmniejszyło. Ale jeżeli chodzi o takie zacietrzewianie się, to jest taska.
No tak, ale ta sztuka to się na was też za którymś razem wściekała po tym, jak zadałeś moim zdaniem kluczowe pytanie. Mianowicie, czy to było, czy kobiety powinny mieć takie same prawa jak ludzie?
A czy uważa pani, że dzięki takim kongresom uda się wywalczyć to, że kobiety będą miały takie same prawa jak ludzie?
Spierdaj.
Wydaje mi się, że zarówno ludzie, jak i kobiety mają prawo współistnieć.
Ja walczę z tym, że mężczyzna leci, otwiera drzwi od samochodu i przepuszcza mnie pierwszą. Nie ma żadnego sensu.
A teraz będziemy dyskryminować kobiety poprzez otwieranie im drzwi. Proszę bardzo.
O, dziękuję bardzo.
Aha, zdyskryminowałem panią. Aha, jak się daje łatwo dyskryminować.
Bo kiedyś się zastanawialiśmy, czy kobiety powinny mieć takie same prawa jak ludzie, a 10 lat później już jest dylemat, czy zwierzęta powinny mieć takie same prawa jak kobiety. Więc
nie wiadomo, które pytanie gorsze.
Pani Kamila Szczuka jakoś zniknęła tak z dyskursu publicznego. Dawno jej nie widziałem nigdzie, ani na demonstracjach, ani nigdzie.
Tylko krytykowaliście jej program o książkach i to tak.
No niestety, że po prostu
sopałkę,
nie dlatego.
Obiektywnie.
Obiektywnie sopałkę, tak może. Są pewne aksjomaty, które może coś jest, prawda, smaczne, niesmaczne.
A propos, co można, co nie można, to cenzura zdaje się, że w różnych miejscach się zacieśnia. Często to się powtarza. Nie ma takiego cenzora jak za czasów Majora i jego pomarańczowej alternatywy, że wiadomo, ten cenzor ma imię, nazwisko, siedzi pod określonym adresem na mysie, a tu jest cenzor, którego nie widać, a może rozwalić kanał, który ma ogromne zasięgi, może rozpieprzyć komuś dzieło, na które długo pracował, tak?
Tak, znaczy to bardziej polega na tym, że w tym momencie, że jeżeli jest wiele osób, które oglądają takie materiały po to, żeby znaleźć coś, do czego można się przyczepić, no i jeżeli ktoś podciągnie coś pod na przykład właśnie jakąś chociażby nowe zasady YouTube'a, które precyzują, że nie wolno przypisywać cech ludziom w związku z ich rasą, pochodzeniem, czyli nie można powiedzieć, Szkot jest skąpy. nie można powiedzieć Polak, nie wiem, Polacy piją, albo niemiecka precyzja, czy cokolwiek, albo Indianie są zajebiści. Nie mam, bo to przypisujesz jakąś cechę już na podstawie tej rasy, to zobaczymy jak będzie. Ja uważam, że żyjemy na przełomie epok w tym momencie dokładnie i że zmienia się pokaz taki, prawda?
Wiesz, to widać, bo na przykładzie mojej córki wspominałem ci, córka słucha K-popu koreańskiego, jak wiele jej tam rówieśniczek. W ogóle ten K-pop się z Julkami nie powinien kojarzyć, bo on jak na skalę politycznej poprawności, tam nie ma żadnych tęczowych klimatów, jest raczej konserwatywny.
Ma bardziej nawet przychodzi bardziej właśnie znające takie azjatyckie okrucieństwo Koreańczyków. Ostro sobie pogrywają.
Natomiast córka kupiła podręcznik do nauki języka koreańskiego z tytułem Koreański nie gryzie. No więc ja go sobie od razu zrobiłem zdjęcie, wsadziłem go sobie do gęby i może koreański nie gryzie, ale twój stary gryzie. Natomiast w tej książce ona mi pokazała, że tam, gdzie nie dotarła polityczna poprawność, są rzeczy, które dla jej roczników, młodych nastolatek, to już takie dziwne się wydają, że są różne narodowości przedstawione, jest na przykład Niemiec z grubym brzuchem i z piwem. I tak wygląda Niemiec. No ona już
no
jest...
Niemiec wygląda w czarnym mundurze i z karabinem. No nie. Jak? Walka ze stereotypami w wykonaniu Unii Europejskiej to jest zła historia i tak samo jakby walka pyty o odświeżanie stereotypów. Był taki materiał, kiedy się atakowaliśmy ludzi w kazach arachnofobię. Bo arachnofobia to się leczy. Wiesz, więc tak naprawdę
pajączek bez nóżek i bez rączek, tak?
No nie możesz tak robić, ty nienawidzisz pająka wtedy. Jeżeli jak jesteś arachnofobem, to powinieneś się leczyć, powinieneś być w ogóle zamknięty do więzienia jako arachnofob, bo masz lęk wysokości też. No czemu ty masz w ogóle ten lęk wysokości? Wysokość nie jest zła. Wysokość ma prawo do miłości.
To nie wiem, kto zrobił ten filmik, że pytali na ulicy ludzi, co byś zrobił, jakby się okazało, że proboszcz i ksiądz wikary z twojej parafii są homo sapiens. Tak, nie? Tak, no i ludzie, nie, no to zabiłbym w ogóle. Homo sapiens, jakby na pewno już do tej parafii nie chodził.
Jakieś taką sądę zrobiliśmy w podobnej zasadzie, że w tym roku Sylwester wypada 13 grudnia. Czy uważasz, że przyniesie to pech, ale 13? No i człowiek nie słyszy pierwszej części pytania nigdy. Tylko wszyscy mówili o tym, wszyscy odpowiadali na pytanie, czy są przesądni, czy nie. Czyli nie, moim zdaniem to nic nie zmienia.
Jedna historia zdaje się, że jest w całej historii pyty taka, kiedy wypadliście trochę z konwencji, zrobiliście też coś na poważnie, no bo towarzyszyliście Marszowi Niepodległości. Marsz Niepodległości dla jakiegoś pokolenia, w tej chwili już raczej powyżej chyba 25, tak? Nie już obecnych nastolatków, bo obecni nastolatkowie to zaczyna tam to lewactwo takie być modne, ale towarzyszyliście temu Marszowi Niepodległości, widzieliście wszystkie te prowokacje, wszystkie te ataki, widzieliście jak działają mechanizmy właśnie prawdziwych prowokacji.
To był bardzo taki istotny też punkt zwrotny dla wielu, nie tylko dla Pyty, tylko też dla wielu osób. To była taka otwarta wojna, którą Tusk wypowiedział kibicom i no po prostu ktoś prawdopodobnie myślał, że to jest idealny przeciwnik, bo każdy się z nim zgodzi, można go obrażać, atakować, podczas gdy zgadzam się zupełnie z świętej pamięci Romaszewskim, który mówił, że to są ci sami ludzie, którzy by do powstania szli. Że zawsze młodzi mężczyźni będą nabuzowani, będą chcieli coś rozrabiać, działać i można ich pokierować tak, można ich pokierować inaczej. Były dwa marsze, była ten tęczowa alternatywna i praktycznie obok siebie i faktycznie policja jakby traktowała tak, żeby zabezpieczała ten marsz tęczowy, żeby mógł atakować ten marsz niepodległości. I widzieliśmy, patrzyliśmy się na takie rzeczy i to też na pewno jakoś tak odbiło się na poglądach. Obok ciebie stoi facet z TVN24 i relacjonuje i słyszysz co on mówi i widzisz co jest i widzisz, że to co widzisz to jest zupełnie co innego niż to co on mówi. No jak można inaczej?
Trollowanie setek stało się waszą specjalnością, tak?
Już teraz mniej, tak.
Tak, bo setka to jest dla tych, co nie wiedzą, nie tylko ta setka do wypicia, bo tak. Też funkcjonuje takie zjawisko. Natomiast tu była setka taka, że dziennikarz gada
to jest
skoncentrowa...
Setka to jest tak, wypowiedź nagrywanego nie przerywana niczym. Sama wypowiedź, setka, tak, jak najbardziej. Zdarzyło mi się wchodzić na anteny naprawdę poważnych stacji na żywo, tam dostawać się do kadru i jakby, nie wiem, zawsze miałem taką gówniarską przyjemność z takiego czegoś, że gdzieś tam robią na żywo relacje, to ktoś podbiegnie i pokaże dupę. Ja wiem, że to jest głupie, ale
potem wszyscy będą oglądać.
No. No,
pamiętam, taki był Sylwester TVN-u, gdzie szukali takiego najbardziej trzeźwego, który się wypowie, że jak wspaniały jest Sylwester TVN-u, gość. No i podszedł sens z tym, że pan tu już stoi 2 godziny na tym słupku i tak dalej, na co gość piękną polszczyzną, a bo panie, ja jestem najebany jak ch...
No, jeszcze, no były jeszcze czasy, że...
Nie, wiesz, no, z czego to się bierze, w nas bierze, bo ja też tak miałem, znaczy, ze sztuczności, tak, z pozy tego, że to jest na tyle sztuczna, jakby ta formuła, że każde jej naruszenie kręci człowieka, tak?
Tak, na pinki, do spuszczania tego właśnie powietrza. Do pewnego momentu nie istniało takie słowo nawet, jak trolling.
Tak, no, to prawda.
Ja się dowiedziałem, że ja trolluję w pewnym momencie, bo do pewnego momentu to... Nie wiem, zdawało mi się, że po prostu staram się być dobrym dziennikarzem, tylko jestem idiotą.
To stwierdzenie jestem idiotą jest mi bardzo bliskie. My jako naszość zaczynaliśmy pod hasłem Nasz cel głupota, gazetka tylko dla nienormalnych. I
Tak jest. Im niżej sobie postawisz poprzeczkę, tym lepiej. Cokolwiek ci wtedy wyjdzie, to świetnie. Tym bardziej, że no, jeżeli normalność ma polegać na tym, co czasem pokazują, mówią, że to jest normalność, no to ja dziękuję, więc wolę być nienormalny. Fajne było to w latach 90., w latach 2000, że na początku, że można było jednak mieć swoją specyfikę, nie będąc przypisanym dosłownie do jakiejś frakcji polityki. Teraz wszystko, wydaje mi się, jest przypisane. Muzycy, prawda, raper, matak, że występował w Pycie też, nie ten. Jakiś tam kolejny fenomen muzyczny, jak BDS wcześniej, czy prawda,
Solar. Ja nie kumam już tego młodego rapu. Ja dla mnie, mówię, to są 90. lata, tego słucham, na jakiś nagły atak spawacza właśnie te czasy, tak? A to, co w ostatnich latach, to tego BDS-a usiłowało obejrzeć, tak? No to czy tak samo tego Taco Hemingwaya, tak? No, rap był o osiedlach, o blokach, no po czym ja oglądam Taco Hemingwaya, też są osiedla, te bloki, tylko że te osiedla i bloki są głupie, on ma do powiedzenia. Czyli ten zięć Tomasza Lisa.
No, ale też takie są w większości dzieciaki. Jeżeli, powiedzmy, dzieciaki w większości mają te tęczowe naklejki i tak dalej, no to i główny raper też będzie o tym mówił. Ale jakby w życiu bym się nie zastanowił, nawet czy Paweł Kukiz poglądy polityczne, no tak, w 93 roku.
No bo był IZHN zbliża się, było wirus SLD.
Tak, później trochę tak. Czy jakikolwiek, że nie patrzyło się na pryzmat twórców. Teraz nawet na Muzeum Sztuki Współczesnej otwarcie wystawy o tam kontrowersyjnych malarzach i twórcach i oprotestowane przez babcię Kasię, oblezione przez faszyzm, popisane sprayami przed Muzeum Sztuki Współczesnej, że to faszyzm promowany. No nawet teraz się okaże, że powiedzmy będą dania, które mogą jeść prawicowcy, a które mogą jeść lewicowcy, że nie jest tego, to jest dla prawicowców.
Wiesz to, bo u nas się nałożyły na siebie dwie rzeczy, ja byłem wielkim zwolennikiem wprowadzenia ostrego podziału po Smoleńsku, tak, był Smoleńsk, ja nie miałem wątpliwości, co tam się wydarzyło. Dziennikarze nieliczni, którzy usiłują dociekać prawdy, jeszcze nawet bez żadnej tezy, są ośmieszani, elity, cały, znaczy Ubekistan rządzi, tak jak w świętej pamięci dr Targalski mówił. I to był twardy podział, który uważam, że należy zrobić. Natomiast nie należy go przekładać na wszystkie rzeczy ideologiczne, wszystkie kłótnie pomiędzy prawicą i lewicą, no bo ja w tym schemacie jestem, nie wiem, raczej piłsudczykiem niż narodowcem na przykład. Tak? I to trudno powiedzieć w zasadzie, gdzie to w różnych ideologicznych miejscach.
To też mi się kojarzy z taką, z muzyką, z sytuacją, która miała miejsce koniec lat 90., kiedy to wszystko zaczęły być nadawane nazwy każdemu nurtowi, że był jakiś, nie wiem, vegan, kanibalistic, black metal, prawda?
Ja twierdziłem wtedy, że jestem subkultura Nazi Krishna.
Albo Nazi Krishna, właśnie, dokładnie, takie rzeczy, że zaczęło to się tak właśnie, zostało doprowadzone do formy pewnego takiego obśmiania. No i potem nastąpiło pewne załamanie i już wszystkie rozgłośnie, czy internetowe, czy radiowe, na przykład puszczały muzykę metalową, punkową, rockową, hard rockową, mówiły, że ostre brzmienia, że my puszczamy. Już, że jakby pękła ta bańka i wszystko spadło do początku. I chyba w tę stronę należy iść, że jakby trzeba szydzić z tych łatek I jeżeli to już stanie się tak karykaturalne, że nawet najbardziej zabita dechami osoba oglądająca TVN 24, 48 godzin na dobę na dwóch telewizorach, że do niej dotrze, że to popada w śmieszność po prostu.
Jaok zaczynał dzisiaj od żartu i absurdu, skończył jako filozof.
Dobrze, niech to zrobi.
To jeszcze przed tobą, tak? Do tego dojdziemy. Dzięki, że udałeś się do Poznania, nie strollowałeś całkowicie wywiadu z chuliganem i zapraszamy na kolejne odcinki. Wywiad z chuliganem w Radiu Poznań, sobota 18, niedziela 22 w telewizji Republika, w poniedziałki o 10 na YouTubie, na kanale Radia Poznań. Trzeba go zasubskrybować. Teraz ci małolaci umieją to słowo dobrze powiedzieć, ja tak dobrze nie umiem. Kolejne odcinki się pojawiają. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.